Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Ósmego października wita Państwa Krzysztof Bronk. W związku z przeżywanym obecnie tygodniem misyjnym nadamy dziś wywiad z ojcem Andrzejem Jastrzębskim, który odpowiada za misję w jednym ze zgromadzeń zakonnych, a konkretnie u oblatów Maryi Niepokalanej. To w drugiej części programu, na wstępie aktualności watykańskie.
Wczorajsze spotkanie w Asyżu było w pewnym sensie reprezentatywne dla miliardów ludzi zmagających się na całym świecie o sprawiedliwość i pokój. Papież określił je tak, przyjmując dziś jego uczestników w Watykanie. Przypomniał, że było ono owocem wysiłków licznych pionierów tego typu dialogu. Dziękował za udział przedstawicielom chrześcijan różnych wyznań, Żydom i wyznawcom innych religii świata oraz ludziom dobrej woli nie należącym do żadnej tradycji religijnej, ale zaangażowanym w poszukiwanie prawdy.
Patrząc wstecz, możemy sobie uświadomić dalekowzroczność papieża Jana Pawła II, który zwołał pierwsze asyskie spotkanie oraz stałą potrzebę mężczyzn i kobiet różnych religii, by świadczyć razem, że droga ducha jest zawsze drogą pokoju. Spotkania tego typu są z konieczności czymś wyjątkowym i rzadkim. Żywo jednak wyrażają fakt, że codziennie na całym świecie ludzie różnych tradycji religijnych żyją i pracują razem w zgodzie. Z pewnością znaczące jest dla sprawy pokoju, że tak wielu mężczyzn i kobiet, kierowanych swym najgłębszym przekonaniem, angażuje się w pracę dla dobra rodziny ludzkiej. Jestem więc pewny, że wczorajsze spotkanie uświadomiło nam, jak autentyczne jest nasze pragnienie, by przyczyniać się do dobra wszystkich naszych braci ludzi i jak wiele nas łączy. Idąc odmiennymi drogami, zaczerpnijmy siłę z tego doświadczenia i gdziekolwiek się znajdziemy, idźmy dalej umocnieni drogą do prawdy w pielgrzymce, która prowadzi do pokoju.
We wczorajszym spotkaniu w Asyżu wzięła też udział amerykańska ambasador w misji specjalnej do spraw wolności religijnej za granicą. Susan Johnson Cook jest pastorem Kościoła Baptystów. Przekazała ona uczestnikom asyskiego spotkania przesłanie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Barack Obama zwraca uwagę na znaczenie dialogu międzyreligijnego. Pozwala on wspólnie nieść pomoc potrzebującym, przywracać pokój w miejscach dotkniętych konfliktami, wyszukiwać drogi do budowania lepszego świata dla nas samych i dla naszych dzieci. Pomimo wszystkich różnic, które nas dzielą, zasiadamy przy jednym stole i połączeni wspólnym pragnieniem, by nie szczędzić sił w służbie pokoju, powiedział dziś do uczestników spotkania w Asyżu kardynał Tarcisio Bertone. Watykański sekretarz stanu wydał dla nich obiad w atrium auli Pawła VI. Opuściliśmy spokojne miasteczko Asyż, by na nowo zanurzyć się w wielkim mieście, jakim jest Rzym. Ta zmiana scenerii przypomina nam, że to właśnie ten świat czeka na nasze świadectwo, powiedział w czasie obiadu kardynał Bertone.
Na wczorajsze spotkanie w Asyżu przybyły nie tylko oficjalne delegacje. Nietypowymi uczestnikami tego wydarzenia byli pątnicy, którzy pielgrzymkę pokoju i pielgrzymkę prawdy potraktowali na poważnie, właśnie jako pielgrzymkę. Jednego z nich spotkała w Asyżu nasza koleżanka z łotewskiej sekcji Radia Watykańskiego, Ingrid Puce.
Mam na imię Dominik, jestem z Gdańska. W tym roku poszliśmy w 3 osoby z 3 różnych miejsc na pielgrzymkę do Asyżu. Była to pierwsza pielgrzymka z Moskwy, Fatimy i Jerozolimy. Ja wyruszyłem z Moskwy. Do Asyżu było około 3300 kilometrów. Zajęło mi to 3 miesiące przejście tej drogi. W Wilnie dołączył do mnie jeden kolega, szedł ze mną miesiąc, doszliśmy do Wadowic, Daniel musiał wrócić na studia i od Wadowic pielgrzymowałem dalej sam. Potem w Padwie dołączył znowu następny kolega Szczepan, od Padwy szliśmy razem i kawałek za Padwą znowu Daniel dojechał, żeby razem z nami wejść do Asyżu. Drugi kolega Wojtek wyruszył z Fatimy, około 3,5 tysiąca kilometrów. I trzeci kolega, Roman, wyruszył na pielgrzymkę z Jerozolimy. To była najdłuższa pielgrzymka, ponad 3,5 tysiąca kilometrów i zajęło mu to 4 miesiące.
Pielgrzymka młodych Polaków do Asyżu była ściśle związana z wczorajszym wydarzeniem.
Chcieliśmy przyjść na tą uroczystość, modliśmy się o świat cywilizacji miłości, o cztery prymaty Jana Pawła II. Modliśmy się o pokój w ludzkich sercach, modliśmy się o dialog między religiami.
Na miejscu nie obyło się jednak bez zawodów i rozczarowań.
Ja osobiście jestem zaskoczony, że jest tak mało osób, ale myślę, że to nie jest ważne i tym bardziej trzeba krzyczeć o pokoju, mówić o pokoju. Kiedyś słyszałem takie zdanie, że nie ma drogi do pokoju, pokój jest drogą, czyli czymś, co musimy cały czas budować, przechodzić. Nasza modlitwa polegała na tym, że my szliśmy i modliliśmy się naszymi krokami. Czasem było bardzo ciężko, spaliśmy w różnych miejscach, nie mieliśmy zaplanowanych noclegów, więc to wszystko było na opatrzność Bożą. Tak jak nas Duch Boży prowadził, to w tych miejscach spaliśmy. Podczas drogi spotykaliśmy przedstawicieli tych religii, którzy tutaj są. Ja wyruszyłem z Moskwy, więc też miałem kontakt i z prawosławnymi, i z siostrami, z księżmi. Spałem w monasterach, potem dalej przechodziłem przez Białoruś. Białoruś też jest taka prawosławna.
Po wielu miesiącach podróży w pątnikach dominowało jednak poczucie zadowolenia.
Przedwczoraj przyszliśmy do Asyżu, więc zakończenie pielgrzymki, zadowolenie, szczęście z tego, że udało się dojść, no, bo to wszystko też nie było pewne, kiedy się idzie w taką drogę, 3-miesięczną drogę na pieszo, praktycznie bez pieniędzy, nie wie się, gdzie się śpi. Nie wiedzieliśmy, czy uda nam się w ogóle dojść, bo to jest związane i ze zdrowiem, i z bezpieczeństwem, różne rzeczy, więc też radość z tego, że udało nam się dojść, radość z tego, że tu jesteśmy. No i wiara w to, że nasza modlitwa, nasza pielgrzymka, no ma sens.
Materiał z Asyżu przygotowała Ingrid Puce.
Promocja powołań musi powrócić do katolickich rodzin, uważa kardynał Raymond Burke. Dzieci od najmłodszych lat powinny wiedzieć, że Pan Bóg ma dla nich swój plan. Muszą modlić się o jego prawidłowe rozpoznanie i ochocze wypełnienie, podkreśla prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Przyczyną kryzysu powołaniowego we współczesnym kościele poświęcił on swój comiesięczny felieton we włoskim czasopiśmie Radici Christiane. Podkreśla on, że w sekularyzowanym świecie młodzi wymagają naszego szczególnego wsparcia właśnie w dziedzinie powołań. Bardzo trudno jest bowiem dziś usłyszeć głos powołania, zwłaszcza jeśli prowadzi ono do kapłaństwa, do zakonu czy na misję. Podstawowym środkiem uwrażliwiającym na głos Boga są zawsze sakramenty, regularna spowiedź i częsta Eucharystia, pisze kardynał Burke. Przypomina on zarazem, że głównym odpowiedzialnym za stan powołań w danym kościele jest biskup. To on, nie szczędząc środków, powinien zabiegać o pielęgnowanie kultury powołaniowej, podkreśla szef watykańskiej dykasterii.
W studiu Radia Watykańskiego gościmy ojca Andrzeja Jastrzębskiego, misjonarza Maryi Niepokalanej. Ojciec Andrzej zajmuje się formacją stałą i rozmieszczeniem personalnym misjonarzy na wszystkich kontynentach przy ojcu generale tutaj w Rzymie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nawrócenie indywidualne misjonarza i jego wspólnoty, w której pracuje. Co moglibyśmy powiedzieć w tym temacie?
Nawrócenie jest zawsze zaproszeniem do tego, aby wrócić do korzeni, do tego, co stało u początku powołania. I to odnosi się zarówno do powołania każdego z nas jako misjonarza Blata Maryi Niepokalanej, ale także do powołania nas jako wspólnoty, jako całego zgromadzenia. To znaczy do odnowienia naszego posłannictwa, do odczytania go na nowo w perspektywie tego, co dzisiaj dzieje się na świecie, a zatem do odczytania znaków czasu, tego, w jaki sposób najlepiej moglibyśmy odpowiedzieć na to, co dzieje się w świecie i w Kościele, jako całe zgromadzenie.
Nad którymi znakami czasu się zastanawiacie najdłużej?
Nikt czasu nie mierzy, ale myślę, że jednymi z najważniejszych współczesnych wyzwań dla naszego zgromadzenia będą zmiany demograficzne na świecie. To jest po pierwsze zmiany demograficzne wewnątrz zgromadzenia, gdzie coraz więcej nowych powołań mamy w krajach, które są nazywane tradycyjnie trzecim światem, a coraz mniej powołań w tym tak zwanym pierwszym świecie. I próba rozmieszczenia misjonarzy w ten sposób, żeby z jednej strony te dzieła, które prowadzimy w krajach pierwszego świata, które uważamy, że są wciąż bardzo aktualne i ważne dla nas, mogły być kontynuowane, a z drugiej strony, żeby zapewnić też odpowiednio wyszkolonych formatorów oraz tych, którzy zajmują się sprawami finansowymi w tych krajach, w których jeszcze ten personel nie został dobrze przygotowany do tych zadań. Chodzi też o to, że mamy do czynienia z zjawiskami powszechnymi na świecie, jakim jest sekularyzacja, jakim są też nowe fale imigrantów ze względu na różne działania wojenne czy katastrofy naturalne, i próbujemy też spojrzeć na te zagadnienia, w jaki sposób możemy jako zgromadzenie odpowiedzieć na te wyzwania, w jaki sposób tę misję w sposób nowy i twórczy podejmować.
Czyli w których krajach sytuacja, jeśli chodzi o personel misyjny, jest stabilna, jest dobra?
Jeśli chodzi o nasz kontynent, Europę, to wciąż stabilną sytuację mamy w prowincji polskiej. Natomiast pozostałe kraje tak zwanej starej Europy doświadczają w różnym stopniu problemów personalnych, to jest braku powołań. Nie znaczy to, że tych powołań w ogóle nie ma. Chodzi o to raczej, że jest ich niewystarczająco do zaspokojenia potrzeb personalnych. Podobnie trudną sytuację mają Kanada i Stany Zjednoczone, gdzie kiedyś było bardzo wielu oblatów, teraz ich przeciętna wieku się coraz bardziej podwyższa. Także z tym związane są wyzwania do podejmowania decyzji trudnych, to jest opuszczania pewnych miejsc, wybierania tych, które są najważniejsze. Z drugiej strony, w krajach Afryki i Azji możemy zaobserwować pewną stabilność w tej chwili ze względu na powołania. Tam jest wystarczająca ilość młodych ludzi, którzy zgłaszają się, aby zostać oblatami, i próbujemy wskazać na takie miejsca, które mogłyby stać się miejscami, gdzie ci ludzie z krajów trzeciego świata, młodzi misjonarze, mogliby zostać posłani. Oczywiście nie wszyscy, bo także ich kraje muszą pracować misyjnie, ale żeby może ożywić przez ich obecność pewne miejsca, które uważamy za kluczowe w naszym zgromadzeniu w tych krajach pierwszego świata.
W krajach, które ojciec nazwał trzecim światem, w Azji i w Afryce, które miejsca was najbardziej cieszą?
Najbardziej w tej chwili cieszy nas nowa prowincja, która powstała. Prowincja powstaje, jeśli jest odpowiednia liczba oblatów, ale także zapewniona jest formacja i środki materialne, więc powstała nowa prowincja w Indiach. Jest to nasza nadzieja i także na przyszłych misjonarzy, którzy być może mogą wspomóc nasze stare misje w Irlandii czy na przykład w Wielkiej Brytanii.
A w Afryce?
W Afryce misje się rozwijają. Nie jest to jakiś rewolucyjny rozwój, ale mamy nadzieję, że na przykład tradycyjna polska misja, jaką jest delegatura misyjna na Madagaskarze, za jakieś kilka lat może się usamodzielnić w sensie własnych misjonarzy, z czasem być prowincją misyjną, czyli taką jednostką zgromadzenia, która wysyła na zewnątrz młodych misjonarzy.
Tutaj w Rzymie prowadzicie taki eksperyment scholastykat, na który przyjeżdżają młodzi oblaci z różnych kontynentów. Czy ten eksperyment jest powtarzany gdzie indziej?
Tak, to był jakby prowadzący eksperyment, raczej pewna decyzja, która została wprowadzona w życie wiele lat temu, ma już prawie pół wieku, żeby w jednym miejscu zebrać młodych adeptów na misjonarzy, oblatów, i pozwolić im doświadczyć wspólnoty międzynarodowej, różnicy kultur i tego, że zgromadzenie jest bogate tym, że nie pochodzi z jednego kraju, czy właściwie z wszystkich kontynentów. To doświadczenie zostało przetłumaczone także regionalnie. To znaczy próbuje się stworzyć w poszczególnych regionach, regiony oznaczają po prostu kontynenty, podobne scholastykaty, gdzie mogą uczyć się razem klerycy z różnych stron tego kontynentu. De facto w tej chwili w Europie wszystkie nasze seminaria, czyli scholastykaty, są międzynarodowe. Nie tylko w sensie europejskim, ale także całego świata. Nawet w Polsce w tej chwili mamy kleryka z Kamerunu.
Widząc te doświadczenia tych miejsc, w których spotkają się osoby różnych kultur z różnych kontynentów, z czym jest najłatwiej, a z czym najtrudniej młodym ludziom, których dzieli między sobą różnica kulturowa, różnica językowa?
Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno cieszą się Twoją młodością i potrafią ją w sposób spontaniczny razem wyrażać, czy to przez wspólne modlitwy, czy wspólne śpiewanie, tworzenie muzyki, czy uprawianie różnego rodzaju sportu. A z drugiej strony są postawieni przed wyzwaniami, żeby znaleźć wspólny język. Pierwszy oczywiście, chodzi na przykład o Rzym, muszą nauczyć się wszyscy języka włoskiego. Niektórzy przychodzą z krajów, gdzie uczyli się w języku francuskim, hiszpańskim albo angielskim. Ci jakby od razu potrafią się między sobą porozumieć, ponieważ istnieje jeden język, którym się wspólnie posługują. Trzeba około pół roku, zanim wszyscy nauczą się języka włoskiego. Ale to nie wszystko, bo wspólny język w sensie lingwistycznym to jest dopiero pierwszy krok do wzajemnego porozumienia. Kolejnym krokiem jest zrozumienie własnej mentalności i kultury i to staje się laboratorium tego, jak na arenie całego zgromadzenia należy próbować tworzyć wspólnotę. I to doświadczenie tych kleryków pod tym względem jest bardzo ważne dla przyszłości.
Podjęliście też temat zmian demograficznych. One na niektórych kontynentach rosną, natomiast na innych kontynentach jest tendencja przeciwna. Jaka może być odpowiedź oblatów na te zmiany demograficzne na świecie?
Nasza odpowiedź jest próbą spojrzenia na cały świat w ten sposób, żeby to, co mamy, nasze zasoby osobowe oraz zasoby materialne, mogły być użyte w ten sposób, żeby zapewnić posługę pastoralną wszędzie tam, gdzie potrzeby wydają się być największe. Chodzi też o te sytuacje, gdzie mamy do czynienia z nowymi ubogimi, z nowymi emigrantami, imigrantami, którzy zmieniają miejsce zamieszkania. Za nimi również idą misjonarze, aby zapewnić im opiekę, szczególnie w tym pierwszym okresie, kiedy ludzie ci nie czują się jeszcze na swoim miejscu, kiedy spotykają się z murem nowej kultury, której nie rozumieją i nie potrafią się odnaleźć w tej nowej sytuacji. Wtedy misjonarze, na ile jest to możliwe, próbują im towarzyszyć.
Polska zawsze była miejscem, z którego wyjeżdża dużo misjonarzy i dużo oblatów. Jakie są najczęstsze kierunki teraz? Gdzie najwięcej Polaków, oblatów wyjeżdża na placówki?
Początki działalności misyjnej prowincji polskiej były bardzo mocno ukierunkowane. To znaczy było tylko kilka miejsc, gdzie zasadniczo wyjeżdżali misjonarze oblaci z Polski. Pierwszą taką misją był Kamerun, później Madagaskar. Z czasem pojawiła się Ukraina i Białoruś, Turkmenistan. W tej chwili sytuacja się zmieniła. Nie ma tak jasnych kierunków wysyłania misjonarzy z Polski, jeśli chodzi o oblatów. Prowincja polska stara się odpowiadać na bardziej różnorodne potrzeby zgromadzenia. Także bywa, że pojedynczy oblaci lub dwóch wyjeżdża do krajów, w których jeszcze nigdy Polaków nie było, jako misjonarzy, i podejmują wyzwanie nowego doświadczenia, próby zaistnienia w krajach, na przykład Meksyk, Pakistan, w tej chwili też trudna misja, gdzie wcześniej Polaków nie było. I są to odpowiedzi na potrzeby, które się zjawiają na dziś.
Gdyby ojciec generał miał 100 misjonarzy, gdzie by ich teraz posłał?
Można tylko zgadywać, 100 misjonarzy, czy posłałby ich wszystkich razem, czy porozdzielał po różnych miejscach, gdzie tego brakuje. Jedną z takich możliwych decyzji en bloc, to znaczy wysłania ich wszystkich razem, byłyby nasze tradycyjne misje w Kanadzie Północnej, pośród Indian i Eskimosów, którzy nazywają się w języku miejscowym Inuit i tak chcą być nazywani. Być może właśnie posłałby ich wszystkich tam, żeby zapewnić ciągłość naszej obecności w Kanadzie, która jest wielkim krajem, większym powierzchniowo niż Europa, który tradycyjnie zawsze był naszym polem misyjnym.
Moim i Państwa gościem był ojciec Andrzej Jastrzębski, oblat Maryi Niepokalanej, asystent Rady Generalnej w Rzymie. Dziękujemy bardzo za wywiad.
Dziękuję.
Tu Radio Watykańskie. Rozmowę prowadził ksiądz Seweryn Wąsik. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.